Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest dialog małżeński. Jestem przekonany, że pragnieniem wszystkich małżonków jest wola pogłębiania miłości. Aby kochać prawdziwie współmałżonka, trzeba go ciągle poznawać. Dialog małżeński jest szczególną formą spotkania. I przy zachowaniu pewnych zasad prowadzenia dialogu możemy coraz pełniej poznawać nawzajem swoje wnętrza, których tajemnice zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla nas, jako dla współmałżonków. Dialog małżeński jest jednym z trudniejszych wyrazów miłości, lecz wyrazem niezbędnym do budowania wyjątkowej więzi jedności między małżonkami. Czasami, kiedy spotykam się w poradni z parami w kryzysie, zachęcam małżonków do dialogu i bardzo często słyszę takie stwierdzenie: proszę pana, o panie Pawle, o czym miałam z nią rozmawiać? Przecież ja doskonale wiem, co ona powie. No to oznacza, że może żeście sobie nawzajem poopowiadali o sobie, ale droga w głąb to jest droga trudna, droga słuchania. Takim stwierdzeniem też mówimy, że ograniczamy pełnię, jaką Bóg włożył w serca, w osobowość każdego małżonka i każdej małżonki. Dlatego, że ten dialog jest trudnym spotkaniem, to też jest pewne uwarunkowanie. Aby naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić. Powiem więcej, trzeba bardziej wsłuchiwać się w drugiego człowieka. Czyli generalnie rzecz biorąc, jak rozmawiamy, to naszą naturą jest to, że oceniamy daną sytuację, oceniamy, czy problem, który jest przedstawiany, jest rzeczywiście problemem, czy nie. Ale to jest ocena nasza, wewnętrzna, moja jako męża i mężczyzny, a mojej żony jako kobiety. Inaczej to oceniamy. W dialogu trzeba zrobić ten krok wyjścia z siebie, żeby stanąć bliżej problemów, które przedstawia moja żona, które przedstawia mój mąż. Tutaj bardzo potrzebna jest również empatia, to wczucie i wsłuchanie się w problem. Rzeczy, które dla mnie mogą być zupełnie bezproblemowe, jeżeli są zgłaszane przez współmałżonka, oznaczają, że rzeczywistym są problemem. I nie jest to kwestia oceny, to jak powiedziałem, jest to kwestia pełnego wsłuchania się w drugiego człowieka. Mamy bardziej rozumieć niż oceniać. No właśnie, żeby znowu nie filtrować wypowiedzi przez moje ja, przez mój egoizm, moje spojrzenie. Żeby spróbować zrozumieć naturę mojej żony, jej być może niekiedy lęki, niekiedy być może obawy, niekiedy radości, niekiedy oczekiwania. I wszystko, co ona mówi, jeżeli buduje jedność i to, co jest moją wolą poznania, to dla mnie to wszystko jest ważne. To wszystko muszę brać pod uwagę i również w jakiś sposób próbować wdrażać w nasze życie. Kolejnym warunkiem spotkania z drugim człowiekiem to jest to, żebyśmy się bardziej dzielili sobą niż dyskutowali. Dialog to nie jest tylko dyskusja o problemie. Mamy pokazać swoje właśnie wnętrze. To jest ten czas bardzo subtelnego otwierania się na tych przestrzeniach i płaszczyznach, które są bardzo delikatne i subtelne. Tak jak żeśmy powiedzieli sobie na początku. Te płaszczyzny, które są zarezerwowane wyłącznie dla mnie jako mojej osobowości, ale którymi dzielę się ze swoim współmałżonkiem. Tak naprawdę te tajemnice naszych wzajemnych słabości, wrażliwości, My i tylko my nosimy wspólną drogą naszego życia. I w dialogu przede wszystkim w tym spotkaniu mamy nauczyć się przebaczać. Jakie są zasady prowadzenia dialogu małżeńskiego? Z uwagi na to, że dialog jest wyższą formą modlitwy małżonków, bo przebiega on przecież w obecności Boga, który mówi w Piśmie Świętym, gdzie dwoje lub troje zgromadzeni są w moje imię, tam ja jestem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zawiera on też elementy rachunku małżeńskiego życia, postaw i wzajemnych relacji. W związku z tym jest narzędziem do przemiany życia i wzrastania do świętości małżeńskiej. W związku z tym wskazane jest bycie w stanie łaski uświęcającej. Czyli przystępując do dialogu, to tak naprawdę powinniśmy być w łasce uświęcającej, gdyż nie będąc w łasce uświęcającej, stwarzamy wyłom w naszych sercach i naszej woli, przez który zło może próbować zniszczyć to, co poprzez dialog budujemy. Zdajmy sobie sprawę, że to jest budowanie miłości, jedności małżeńskiej. Naprawdę siłą zła się to nie podoba. W związku z tym i tak, nawet jeżeli będziecie w łasce uświęcającej, będą trudności w dialogu. Będą się zdarzały, bo jest to trudne budowanie rzeczywistości jedności małżeńskiej. W każdym z nas jest bogactwo daru dla drugiego człowieka, ale to odkrywanie wymaga ogromu trudu i pracy i zaangażowania. Wybieranie tego najlepszego czasu na nasz dialog jest bardzo istotne. Wybór najlepszego czasu związany jest również z atmosferą wokół planowanego dialogu. Dlatego też, jeżeli planujemy dialog, to ważne jest to, żeby ten dzień, w którym jest taki plan na nasze spotkanie, nie był dniem obciążony innymi trudnymi sprawami. Czy to są sprawy zawodowe, czy są to sprawy jakieś osobiste, trudne, to z całą pewnością nie pozwala nam na wejście w głębi pokoju, w rozmowę, w spotkanie ze współmałżonkiem. Tak jak zabiegamy o piękną atmosferę wokół aktu zjednoczenia cielesnego małżonków, tak powinniśmy zabiegać o równie piękną atmosferę czasu poznawania się i budowania bliskości duchowej, psychicznej oraz budowania przestrzeni bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, bo do tego właśnie ma prowadzić dialog. Zapewniamy odpowiednie warunki do rozmowy. Odpowiednie warunki to jest oczywiście wybór odpowiedniego miejsca i organizacja tego miejsca. No, jeżeli mamy się spotkać w pełni z sobą, to, co może nas rozpraszać, powinno być wyłączone i odłączone. Na pewno największe poczucie bezpieczeństwa daje nam dom rodzinny, więc myślę, że starajmy się najczęściej ten dialog prowadzić tam, gdzie czujemy się bezpiecznie. Oczywiście przestrzeń, jeżeli nikogo nie ma na zewnątrz, jeżeli jest piękna pogoda, też możemy jak najbardziej taki dialog prowadzić. Ważną rzeczą jest, żebyśmy siedli naprzeciwko siebie, żebyśmy widzieli swoje gesty, swój wyraz twarzy, który też mówi nam o tym, czy dane słowo, które jest wypowiadane przez małżonka, nas dotyka, być może niekiedy boleśnie. W związku z tym powinniśmy weryfikować te wypowiedzi tak, żeby nie zadawać bólu. Tak, żebyśmy używali takich słów, które rzeczywiście w miarę możliwości niosą pokój. Warto też mieć kartkę, żeby ewentualnie coś zapisać. Wtedy jest, jeżeli wypowiada się współmałżonek, żeby nie przerywać mu wypowiedzi. To przerwanie wypowiedzi też czasami może powodować jakiś stan podenerwowania. Żeby miał szansę skupić się całkowicie, przekazać to, co leży mu na sercu. Oczywiście wyłączamy telefon, telewizor. Czas dialogu powinien być w miarę nieograniczony. Zdajmy sobie sprawę z tego, że czasami, gdy są trudne rzeczy, szczególnie wtedy, gdy siadamy do dialogu, szczególnie panie, ale panowie też, potrzebują niekiedy pewnego skupienia i ciszy. Nie bójmy się tej ciszy, gdy rozpoczynamy dialog i nikt nic nie mówi. To jest kwestia zebrania myśli, zastanowienia się, jak przedstawić mam mężowi, żeby on jak najlepiej to zrozumiał, co we mnie jest. W każdej kobiecie jest bogactwo uczuć, które też mówią o tym, jak przeżywa daną sytuację, którą chce z mężem omówić. W związku z tym nie bójmy się tej ciszy na pozbieranie myśli, na znalezienie takich słów, takich zdań, które najpełniej wyrażą to, co chcemy sobie nawzajem przekazać. Czym bardziej wchodzimy w subtelne również przestrzenie naszego ducha, naszej rzeczywistości, naszej osobowości, tym trudniej to ubrać w słowa. W związku z tym, tak jak powiedziałem, nie ma w dialogu pośpiechu. Konieczna jest życzliwość. Wstrzymujemy się oczywiście od uszczypliwych komentarzy. Nie przerywamy rozmówcy. Słuchamy i mówimy z dużą życzliwością. I tak jak mówiłem, nie planujemy na ten dzień ważnych wydarzeń. Rozpoczynamy dialog modlitwą. Świeca symbolizuje obecność Chrystusa i proszę, że jeżeli to jest wasz dialog małżeński, ażeby to światło Chrystusowe było między wami. Zdajmy sobie sprawę, że podczas prowadzenia dialogu pojawiają się trudne chwile i głównie wtedy nie udaje nam się opanować niepotrzebnych emocji. Właśnie tym bardziej zapraszamy do dialogu małżeńskiego Jezusa Chrystusa i to staje się po prostu koniecznością, żeby odnieść, że tak powiem, pozytywny skutek tej rozmowy. Rozpoczynając dialog, omawiamy to, co udało się poprawić od ostatniej rozmowy, a co jeszcze zostało do dopracowania. Wyprzedzę troszeczkę myśl, ponieważ o przebiegu dialogu i o tym, co na końcu, czyli o postanowieniach, będziemy jeszcze mówić. Ale skoro kończy się dialog postanowieniami, to też powinniśmy omówić, co od ostatniego dialogu udało nam się poprawić. Pamiętajmy też, że dialog nie załatwia wszystkich problemów. Jeżeli coś było problemem wiele lat i próbujemy przemieniać naszą osobowość w tej relacji małżeńskiej, to bardzo często potrzebujemy też wiele czasu, ażeby tą naprawę przeprowadzić do końca. Często, żeby zachęcić małżonków, mówię, że jeżeli coś tam w naszym małżeństwie nie funkcjonowało właściwie, a wręcz boleśnie przez 10 lat, to potrzebujemy kolejnych 10 lat, żeby to naprawić. To nie znaczy, że dopiero po 10 latach coś się zmieni. Nie, to się zmieni już od razu, ale stopniowo, krok po kroku. I omawiając to, co udało się poprawić, warto zauważyć i trzeba zauważyć, o ile mniej bólu jest w naszym małżeństwie, bo o tym też mamy mówić. Co udało się już zmienić? Albo możemy sobie powiedzieć, no nie udało się, ale uwierz, ja się naprawdę bardzo starałem. Jeszcze nie potrafię. Szukajmy dróg, żeby wzajemnie sobie pomóc, żeby te staranie przekuć na rzeczywistość przemian w naszym małżeństwie. No właśnie to, co zostało jeszcze do dopracowania, czyli planujemy, co zmieniamy w tym dochodzeniu do piękna relacji, a co jeszcze nam nie wychodzi, może innymi sposobami, innymi metodami, może wzbogaćmy tą wzajemną pomoc jeszcze o kolejne elementy. Ustalamy temat rozmowy i skupiamy się na wybranym problemie. Szczególnie jak startujemy do dialogu małżeńskiego, no to każdy z nas przychodzi z pewnym, w cudzysłowie, plecakiem obciążeń. Tak, mamy taki plecak, w którym nawrzucane są kamienie różnych trudnych chwil, które tam są, bo nie były omówione, nie były wyłożone. Oczywiście, jeżeli rozpoczynamy rozmowę, to nie rozmawiamy o wszystkim. Z tego plecaka obciążeń wyciągamy po jednym kamieniu, tak, czy jednym temacie. Być może, że zaczynać będziemy od najtrudniejszego tematu, od najtrudniejszej sprawy. Być może będziemy wyjmować tak, żeby startować od tych lżejszego kalibru spraw, tak żeby nauczyć się rozwiązywać właśnie wspólnie problemy, ale po jednym. I umawiamy się, że może to jest problem, który ty chcesz omówić, to jest problem, który i sprawa, którą ja chcę omówić. Jeżeli nie starczy czasu, no to przekładamy omawianie tego problemu na kolejne nasze spotkanie w dialogu małżeńskim. Rozmowy prowadzimy w całkowitej prawdzie i zaufaniu. Zdajmy sobie sprawę z tego, że podczas budowania komunii stajemy się bezbronni, całkowicie odsłonięci. Dlaczego rozmowę mówimy w całkowitej prawdzie? Bo nie można pomóc człowiekowi, który kłamie, gdyż stwarza wirtualną rzeczywistość, wirtualną osobowość, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością realną. Jeżeli są sprawy trudne i bardzo trudne, których na tym etapie nie potrafimy poruszyć, to lepiej ich na tym etapie nie poruszać, niż zakłamywać. I uczulam po raz drugi w zasadzie Państwa, że no właśnie dialog prowadzi do dotykania takich subtelności mojego wnętrza, które odsłaniając, jeżeli byłyby zaatakowane, no stwarzają ogromne poczucie bólu. Stąd też bardzo często małżonkowie, jeżeli jest bardzo zła relacja, nie przygotowują się do dialogu, nie rozumieją, co mają osiągnąć w wyniku dialogu, nie poruszają rzeczy tak delikatnych. Szczególnie to dotyczy pań, których sfera delikatności jest niesamowicie ważna, a niekiedy powstaje obawa, że nie spotka się ze zrozumieniem tej osoby, która jest osobą kochającą ją. Zachowujemy tajemnicę rozmowy, czyli te sprawy, które rozwiązujemy wspólnie, to są sprawy, które pozostają tylko i wyłącznie między nami. Nie ma takiej opcji, żeby nawet dobrej woli dzielić się z rodzicami czy z mamą, żeby pomogła, bo problem jest trudny. Nie bardzo wiem, czy dobrze myślę, czy dobrze podchodzę do zagadnień problemów mojego małżeństwa. Nie. To są nasze sprawy. My budujemy jedność małżeńską, a nie jedność z rodzicami czy światem zewnętrznym. Oczywiście są sytuacje takie, że problemu nie potrafimy rozwiązać sami. W związku z tym, jeżeli wspólnie uzgodnimy, że potrzebujemy pomocy, szukamy tej pomocy na zewnątrz. Być może dzięki specjaliście, który w tej dziedzinie, że tak powiem, może nam pomóc. To jest duszpasterstwo rodzin, czy jakikolwiek inny specjalista godny zaufania, który wiemy, że nie skrzywdzi tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Nie skrzywdzi naszego małżeństwa, ale to jest obopólna zgoda na to, że idziemy i szukamy tej pomocy. Kolejny warunek, nie wracamy do historii już zamkniętych i wybaczonych. Nie może być takiej sytuacji, że jeżeli brakuje nam argumentów w rozmowie, bo ona czy on mówi o rzeczach dla mnie trudnych i rzeczywiście nie wiem, jak się bronić, nagle wracam, ale ty pamiętasz to wtedy i wtedy, to też żeś mi zrobił krzywdę. No, ale on powie, no, ale żeśmy już to omawiali, to żeśmy już zamknęli, żeśmy już sobie wybaczyli. Dlaczego do tego wracasz? I słuszne pytanie. Jeżeli budujemy, to tak jak Pan Jezus, po sakramencie pojednania, jeżeli zapytamy, czy pamięta, a o czym mam pamiętać, powie Pan Jezus, o Twoich grzechach. Nie pamiętam, ja już wybaczyłem. Wybaczenie to jest zapomnienie. Oczywiście pozostaje jakieś poczucie, odczucie jeszcze przez jakiś czas smutku, może poczucie skrzywdzenia, ale to wybaczenie z serca jest rzeczą podstawową i jeżeli problem jest omówiony, ten kamień, który na początku powiedziałem, wyłożony i na wszystkie strony omówiony, wybaczony, odłożony, to on nigdy nie wraca do naszych plecaków, do naszych obciążeń. W rozmowie nie dotykamy wzajemnych świętości. Taką świętością oczywiście jest przede wszystkim rodzina, tak? No takie stwierdzenie, że ty jesteś taka sama jak twoja matka, co ja z tobą będę rozmawiał, tak? No, to z domu wyniosła. To ta przestrzeń rodzicielstwa, rodziców, no jest świętością. Nawet jeżeli rodzice byliby trudnymi wychowawcami, jeżeli by nie mieli, że tak powiem, woli dobrego wychowania, to to są rodzice. Każdy ojciec, każda mama są kochani. Oczywiście mogę mieć ogromny żal, ale to jest dla każdej osoby świętość i w rozmowach tych świętości dotykać nie możemy. Nie używamy argumentów, wobec których nie mamy możliwości podjęcia działań naprawczych, czy na przykład dotyczących wyglądu, tak? No, chorobowo ktoś jest otyły i mówi, co ja będę z tą rozmawiał z takim grubasem na przykład. Nie ma opcji, żeby on cokolwiek z tym zrobił i to jest żaden argument, prawda? Czy co będę rozmawiał, taki łysą jesteś, prawda? To też jest argument, który no, jest poza, że tak powiem, jakimkolwiek możliwości moich działań naprawczych i taka argumentacja, że tak powiem, jest bardzo, bardzo bolesna. Nie używamy słów typu zawsze i nigdy. Ty zawsze kłamiesz, nigdy żeś tego dobrze nie robił, nigdy żeś się nie starał, no to są też krzywdzące. No nawet jeżeli raz się zdarzyło, że coś zrobiłem w tej materii dobrego, to nie jest tak, że zawsze albo nigdy coś robię lub też nie robię, co jest bolesne. I co ważne, mówimy w sposób zrozumiały. Określamy problem tak, jak ja go odbieram w pierwszej osobie, nie oskarżając pomałżonka. Mogę powiedzieć, że jesteś kłamczu. Zawsze kłamiesz na przykład. Ale jeżeli, i to jest na pewno, nawet jeżeli to jest prawdziwe, że on często kłamie, no to jest na pewno bolesne, ale z całą pewnością dużo łatwiej jest przyjąć stwierdzenie, które mówi, jak ja odczuwam, jak twoje kłamstwo wpływa na moją osobowość. Mogę powiedzieć, wiesz, jak bardzo ukochałam prawdę. Jak mijasz się z tą prawdą, jak kłamiesz, to jest dla mnie strasznie bolesne. Muszę w jakiś sposób próbować tłumaczyć ciebie przed innymi, bo cię kocham, ale to jest jeszcze bardziej bolesne. Spróbujmy coś zrobić, żebyśmy żyli w prawdzie, żeby prawda dla nas była wartością, żeby prawda była dla nas ważna. Takie stwierdzenie jest budujące, to nie niszczy, nawet jeżeli opisuje zły czyn współmałżonka, nie niszczy przestrzeni woli jego szybkiego powrotu, że tak powiem, do normalności i do dobra. I kończąc dialog małżeński, precyzujemy nasze postanowienia, jakie podejmujemy do następnego spotkania. Czyli jeżeli to nie jest tylko kwestia, żebyśmy się dobrze porozmawiali, nagadali, omówili. Dialog kończy się postanowieniem. Dialog się kończy postanowieniem, co będziemy w naszym życiu przemieniać, ażeby chociaż malutki krok zrobić ku tej normalności budowania komunii osób ludzkich na wzór komunii osób boskich. ten jeden mały krok. I dialog kończymy wzajemnym wybaczeniem i pojednaniem oraz modlitwą dziękczynienia. Nie chciałbym, znaczy no może jeszcze kwestia, jak często powinniśmy prowadzić dialog. Ja myślę, że nie rzadziej jak raz w miesiącu. Ten specjalne spotkanie, tak jak żeśmy to omówili, z tą specjalną oprawą, myślę, że raz w miesiącu. Niekiedy małżeństwa, które mają dużo do naprawy, do omówienia, myślę, że raz na dwa tygodnie. Ale jeszcze gorąca prośba, tak jak jest napisane w liście do Efezjan, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, to chciałbym, żebyście to zastosowali w swoim życiu. Żeby nawet w sytuacjach bardzo trudnych danego dnia, każdego dnia, trudnych, kiedy jest smutek, padło jakieś słowo przykre, słowo, które powoduje smutek, sytuacja, która wewnętrznie rozbija, to żebyście się nie kładli spać z tym nastawieniem negatywnym, ponieważ wyobraźnia buduje coraz większe mury i nagle okazuje się, że zaczynamy coraz bardziej od siebie się izolować, nie odchodzić, izolować jakiś mur przestrzeni, który nas izoluje. Dlatego też zawsze mówię, że ludzie są zdecydowanie lepsi niż nasze wyobrażenia o nich. W związku z tym te wyobrażenia bardzo często budują właśnie te mury. Dlatego też nawet jeżeli jest bardzo trudna sytuacja, bardzo was proszę, żebyście wieczorem w takiej sytuacji wspólnego zagniewania czy smutku, żebyście podeszli do siebie i sobie powiedzieli, wiesz, nie wiem dlaczego tak się stało. Naprawdę tego nie chciałem, nie chciałam. Wiedz, że cię bardzo kocham i bardzo, bardzo ciebie przepraszam. To zdanie daje szansę na to, że kolejny dialog, który będziemy prowadzili za dwa tygodnie czy za miesiąc, nie będzie aż tak mocno obciążony. Będziemy mogli się skupić na tych wszystkich sprawach, które są rzeczywistym problemem, a nie na drobiazgach, które w międzyczasie powstały, a które można rozwiązać, że tak powiem, takim aktem wzajemnej pokory przed sobą i wzajemnego wybaczenia. Powiedzieć wybaczam jest niekiedy bardzo trudne, a jeszcze trudniejsze jest wybaczenie sercem, gdyż wymaga ono od nas pełnej jedności z Bogiem, jedności miłosiernej. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Za chwilę małą dostaniecie świecę, bo ślemy was za chwilę na dialog małżeński. Na tych świecach jest podobny, uproszczony symbol, który pokazuje parę małżeńską, bardzo głęboko pochyloną wobec siebie. To pochylenie wobec siebie tak na co dzień, w codzienności jest dosyć trudne, szczególnie dla mężczyzn, żeby tak nisko pochylić się. Dlaczego to pochylenie jest tak ważne? Zwróćcie uwagę, że gdyby oni byli wyprostowani, nie byłoby przestrzeni serca. Tej przestrzeni, której budujemy jedność małżeńską. Dopiero stawanie w pokorze przed sobą daje szansę na to, żeby budować tą przestrzeń serca. Dlatego też po to, żeby rzeczywiście do dialogu stanąć w tym pokłonie i pochyleniu przed sobą, w pokorze, to dobrze jest, jeżeli głowę oprzemy o belkę krzyża, bo wtedy wiemy, że opieramy o tego, który w pokorze swojej oddał życie za nas. A żeby nie było pomysłów na to, żeby mimo wszystko czasami tą głowę podnosić, to jest ta druga belka, która jak jarzmo nas przytrzymuje, żeby w czasie tego dialogu ta głowa nie szła do góry. Tak? Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Także za chwileczkę damy wam świecę i poślemy was na wspólną rozmowę. Nie odkładajcie tego dialogu. Bo mówię, Pan Bóg jest, tak jak mówił ojciec Mieczysław, tu i teraz. My jesteśmy tu i teraz tylko w tej chwili. Wczoraj byliśmy, jutro będziemy, więc nie odkładajmy. Czyńmy to, co buduje nasze małżeństwa tu i teraz. Bóg zapłaci.